Teoria i praktyka nie zawsze idą w parze. Swego czasu czasopismo Boston Globe opublikowało artykuł na temat konwencji organizowanej w Atlancie przez amerykańską Fundację Serce. To wydarzenie przyciągnęło kilka tysięcy ludzi, lekarzy, pielęgniarki, naukowców. W samym sercu tego wydarzenia były wykłady na temat niskotłuszczowej diety, która pomaga utrzymać zdrowe serce. Dziennikarz, który był autorem publikacji, zajrzał w przerwie obiadowej do stołówki, gdzie tłoczyło się mnóstwo ludzi w kolejce, stali po to, by kupić coś do jedzenia. I tam w tej kolejce rozpoznał kilku uczestników konferencji. Ku swojemu zobaczeniu zobaczył, że ludzie biorący udział w konwencji na temat zdrowego serca pałaszowali hamburgery z boczkiem i frytkami smażonymi na głębokim tłuszczu tak samo ochoczo, jak ci, którzy brali udział w innej konferencji, która odbywała się w tym samym czasie w innym pomieszczeniu. Dziennikarz podszedł do jednego z kardiologów, a ten na pytanie, kardiologów, którego rozpoznał w tłumie, i ten na pytanie, czy nie obawia się, że będzie złym przykładem dla pozostałych uczestników, odpowiedział: nie, nie będę. Ja schowałem swój identyfikator. Nikt się nie dowie. Okazuje się, że możliwe jest oddzielenie teorii od praktyki, wiedzy od postępowania. To ma znaczenie, kiedy mówimy o dobrym zdrowiu, ale to ma jeszcze większe znaczenie tam, gdzie chodzi o sprawę życia i śmierci. Abyśmy nie byli teoretykami chrześcijaństwa w sprawach życia i śmierci, Bóg zwraca się do nas słowami 8 rozdziału Ewangelii Łukasza. To jest ten moment w działalności Jezusa, kiedy Jezus staje się rozpoznawalny. Grono ludzi idących za Nim z czasem pęcznieje do rozmiaru tłumu. I nie powinno dziwić, w jednym z miast Jezus uzdrowił trędowatego, innym razem uzdrowił człowieka z bezwładną ręką, w Galilei uzdrowił opętanego, a później teściową Piotra, którą wysoka gorączka przykuła do łóżka. No i wszyscy, którzy mieli w domu chorych, prowadzili ich do Jezusa, a On kładł na nich ręce, uzdrawiał ich i mówił im dobrą nowinę o Bożym Królestwie. Nic dziwnego, że wieści o Jezusie zaczęły się rozchodzić lotem błyskawicy, a grupa tych, którzy za Nim podążali, pęczniała z dnia na dzień. No bo niecodziennie widzi się tak spektakularne działanie Boga. A dlatego ciasno zrobiło się wokół Jezusa. Tłum tłoczył się stopa przy stopie. No i to do zgromadzonego tłumu Jezus opowiedział przypowieść. Być może powiódł oczyma po tych ludziach, którzy zgromadzili się wtedy na jednym miejscu i gdzieś z tyłu za tym tłumem zobaczył rolnika, który ciężko pracował na swoim niewielkim polu. Wstał, jak to rolnicy, wcześnie rano, po to, by obsiać swoje pole. I ciężka praca tak go pochłonęła, że nie miał czasu, aby tego dnia przyjść i posłuchać Jezusa, który akurat przebywał w okolicy. Patrząc na niego, Jezus powiedział: siewca wyszedł po to, by siać. Wziął ze sobą cenne ziarna z ubiegłego roku i siał, rozrzucał je liberalnie na lewo i na prawo. Niektóre z tych ziaren padły na drogę, ale chodzący tą drogą ludzie podeptali je, a to, co zostało gdzieś na brzegu, zostało wydziobane przez ptaki. Inne ziarna padły na skały, no ale tam nie było za wiele gleby, więc jak tylko zdążyły urosnąć, wykiełkować, to zaraz uschły. Jeszcze inne padły pośród ciernie, no i tam zostały stłumione, zagłuszone tak, że nie było ich w ogóle widać i przestały funkcjonować. A jeszcze inne padły na obfitą glebę i wydały stukrotny owoc. Jezus niespodziewanie zakończył, mówiąc: kto ma uszy, niechaj słucha. Po czym wstał i tak po prostu odszedł ze swoimi uczniami. Nie wiem, czy to można było nazwać kazaniem. Jeżeli tak, to muszę przyznać, że dziwne było to kazanie Jezusa. Dziwne to było nabożeństwo. Ludzie nie zaśpiewali pieśni po kazaniu, nie było ogłoszeń, nie było modlitwy, nie było poczęstunku. Jedynie ta jedna krótka historia z takim dziwnym zakończeniem. Kto ma uszy, niech słucha. I tyle. To wszystko. Nic poza tym. Wyobrażam sobie w gronie słuchających mężczyznę. Nazwałem go Lemuel. Lemuel mieszkał w jednym z nadmorskich miasteczek. Musiał wstać wcześniej rano, aby móc posłuchać Jezusa i tego dnia on też był częścią tłumu. Zanim dotarł z powrotem do swojego domu, słońce chyliło się ku zachodowi. Jego brat zapytał go o tego podróżującego nauczyciela, Jezusa z Nazaretu. Nic nowego nie powiedział. Ponoć wcześniej był cieślą, zanim stał się wędrującym nauczycielem. I może powinien był się trzymać swojego fachu. Chyba lepiej by na tym wyszedł. Mówił o ziemi, o skałach, o chwastach. Chyba nie warto było tam pójść. Wśród słuchających był też Malachiasz. Szedł 2 godziny ze swojej wioski na północy Galilei po to, by posłuchać Jezusa. Miał do pokonania szmat drogi. Kiedy wrócił z powrotem do domu i usiadł z żoną do kolacji, to ta spytała go, jak było. No i on powiedział, mówił o tym, o czym wiemy. To jest oczywiste. A przecież jestem rolnikiem, ja to wszystko wiem. Pamiętasz, kochanie, poznaliśmy się, kiedy byłem małym chłopakiem. Ja już wtedy z ojcem chodziłem w pole i wszystko mi tłumaczył po kolei. Znam się na rolnictwie. Dziwne to, bo ten Jezus mówił o ziarnie, o sianiu, o gruncie, ziarnie, które pada tu i tam. Myślę jednak, że nie to miał na myśli, ale zastanawiam się, o co mu tak naprawdę chodziło. Nawet uczniowie nie za bardzo wiedzieli, co z tym zrobić i rozkładali ręce. Panie, czytamy w naszym tekście, powiedz nam, proszę, co to znaczy, bo nie wiemy. Odpowiadając na pytanie uczniów, Jezus odwołuje się do wizji Izajasza, któremu dane było zobaczyć chwałę Boga. Kiedy Boża światłość oświeciła Izajasza, to ten chciał się ze strachu schować. Nie wiedział, co z sobą zrobić. Skurczył się, wielki Izajasz skurczył się i stał się małym człowieczkiem, bo był przekonany, że zginie. I powiedział Bogu wtedy, jestem grzesznikiem. A Bóg, który jest łaskawym Bogiem, dotknął się jego ust i oczyścił go. I zaraz, jak tylko oczyścił Izajasza, Izajasz usłyszał głos Boga, który mówi, kogo pośle, a Izajasz bez wahania odpowiedział, ja pójdę. Bóg na to, dobrze, ale pamiętaj, kiedy pójdziesz do ludzi, że nie będą cię słuchali. Ich serca staną się zatwardziałe, widząc nie będą widzieli, a słysząc nie będą rozumieli. Muszę wam się przyznać, że to trudne słowa. Trudne, no bo co tak naprawdę ma na myśli Bóg? Nie chce, aby ludzie wiedzieli? No to po co mówić? No to nie wysyłaj Izajasza, jeśli nie chcesz. Ten Boży prorok głosi wtedy, kiedy północne królestwo ma się dostać do niewoli. I słowa Izajasza są słowami sądu, słowami, których większość ludzi nie posłucha. Tylko garstka ludzi będzie słuchała i stanie się początkiem nowego etapu w życiu narodu izraelskiego. Przesłanie Jezusa jest takie samo do tych, którzy Go słuchali tego dnia, jak przesłanie Izajasza do tych, którzy mieli Go słuchać w wczoraj. Do niektórych prawda dotrze, inni jej nie zrozumieją. Ta prawda jest powiedziana jako przypowieść, a przypowieści nie były niczym nowym. Rabini też w czasach Jezusa korzystali z przypowieści wcześniej i później. Już od starożytności ludzie wschodu posługiwali się nimi, bo one odwoływały się do codziennego stylu życia, do codziennego życia ludzi. Przypowieść znaczy, dosłownie oznacza postawić coś obok czegoś. A takie jest zadanie przypowieści. One porównują, przyrównują. Słuchacz musi użyć swojej wyobraźni, wsłuchać się w nią, aby zrozumieć, do czego się przypowieść odnosi. Rolą słuchacza jest znaleźć punkt styczny. Przypowieść jest trochę tak jak wykropkowany rysunek. Całe mnóstwo kropek, które słuchacz musi połączyć ze sobą, żeby stworzyć z tego jeden logiczny, spójny obraz, który ma sens. Nie dlatego, że Jezus nie chce, żeby ludzie zrozumieli. Bardziej chodzi o postawę serca wobec tego, co pochodzi od samego Boga. Dlatego nawet uczniom trudno było to zrozumieć. Dlatego Jezus wyjaśnia. Ziarno to słowo Boże, które trafia na różnych ludzi. Siewca nie idzie na dobrze przygotowane pole, ale arbitralnie sieje tu i tam, wszędzie, obficie, łaskawie. Można powiedzieć, że Bóg jest w swojej szczodrości takim marnotrawnym siewcą. Te same słowa kieruje do wszystkich ludzi. Kochani, w przypowieściach nie chodzi o to, żeby interpretować każdy detal, ale raczej o to, żeby zobaczyć jeden główny obraz, główne przesłanie. I ta przypowieść nie jest o tym, kto jaki jest, ale co zrobi z tym, co usłyszał. Bez względu na motywy, z jakimi przyszedł do Jezusa. Dopiero po pewnym czasie widać kiełkujący owoc. To ziarno pada na różny grunt, to znaczy trafia do różnych ludzi. Jedni, ci przy drodze, to ci, którzy słuchają z ciekawości. Przychodzą po to, żeby zaspokoić swoją ciekawość. Przychodzą po rozrywkę. Chcą po prostu zobaczyć, co się dzieje. Jest fajna muzyka. Są ciekawe wykłady. Jest kubek kawy i ciastko. Ostatnio było dosyć ciekawie. Przyjdę po raz kolejny, bo może też będzie ciekawie. Oni są też w gronie tych, którzy słyszą, jednak w którymś momencie przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. Ich ciekawość została zaspokojona, jednak nie zdążyli przyjąć słowa, bo ono przeleciało obok ich uszu. Odbiło się od nich, jak grochot ściany. Są inni. Ci przyjmują słowo z radością, ale ono nie ma gruntu, żeby się zakorzenić. To są ludzie, którzy mają wiarę. Mogą wierzyć, ale wierzą do czasu. Wierzą tak długo, jak ich potrzeby są zaspokajane. Rezygnują w chwili próby, ponieważ nie mieli solidnej podstawy. W ich życiu nie było jeszcze korzenia. Dla jeszcze innych to, co słyszą, jest takim dopełnieniem ich życia. Pomaga im zrealizować ich marzenia. Jest takim sposobem na lepsze życie. Oni przyjmują słowo, ale to słowo stoi obok ich pragnień, dążeń, pokus. To słowo wpada między ciernie, a te ciernie to troski, bogactwo i przyjemności, które je zagłuszają. Tłamszą wzrost tak, że posiane ziarno nie ma możliwości wzrostu. Jest jeszcze czwarta grupa słuchających. W ich przypadku słowo pada na żyzny grunt. To są ci, którzy mają szlachetne i dobre serce. To takie serce, które słucha słowa, trzyma się go i wydaje plon. To taka grupa ludzi, o których nieco później Jakub, brat pański, napisze, że są skorzy do słuchania. Są chętni, by słuchać. Nie tylko słuchać, ale kurczowo trzymać się tego, co słyszą. Uchwycić się, oddychać słowem, żyć w przekonaniu, że bez słowa nie da się żyć. Wyobrażam sobie taką osobę, która, jeśli by porównać życie wierzącego człowieka, naśladowcy Jezusa, do człowieka, który idzie przez życie i trzyma to słowo, to trzyma je w taki sposób, że nie chce tego wypuścić. To znaczy, gdziekolwiek by nie szedł, czy chciałby skręcić w lewo, czy w prawo, czy iść prosto, czy będzie biegł, czy zwolni tempa, cokolwiek by się nie działo, to on się upewnia, że cały czas ma ze sobą to słowo. Takie jest znaczenie tego, o czym jest mowa. Nie wyobrażam sobie życia bez tego. Tacy ludzie wydają plon obfity. Jest go dużo, jest widoczny, nie da się go nie zauważyć, nie da się przejść obok niego, nie widząc go. A Jezus zaczął od słów, kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa. Teraz dodaje w 18 wersecie, uważajcie więc, jak słuchacie. Temu, kto ma, będzie dodane, temu zaś, kto nie ma, zostanie odebrane nawet to, co sądzi, że ma. 16 lat temu przesiadywałem godzinami w bibliotece. Byłem otoczony stertą artykułów na biurku, za którymi ledwo mnie było widać. Mozoliłem się wtedy ze swoją pracą naukową. I miałem do przeczytania kilkadziesiąt artykułów, z czego kilkanaście w języku niemieckim. Taki był wymóg. Powiem wam, kochani, że to była droga przez mękę na początku. Nigdy nie uczyłem się niemieckiego i nagle musiałem mieć szybki kurs cięcia blachy. Musiałem się szybko nauczyć, przynajmniej biernie poznać język na tyle, by rozumieć, o czym jest mowa. Po wielu dniach, wielu godzinach czytania, zakreślania markerem słów, zaczęło mi iść całkiem dobrze. To był dobry moment, aby ciągnąć naukę języka dalej. Ale chcę wam ze smutkiem powiedzieć i ze wstydem, że nic z tego nie wyszło. Nie ciągnąłem i prawda jest taka, że straciłem większość z tego, co miałem. Mój grunt był gotowy na to, żeby wchłaniać ten język. Ale nie robiłem tego. I to, co udało mi się zyskać, zostało utracone. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo temu, kto ma, będzie dodane, temu zaś, kto nie ma, zostanie odebrane nawet to, co sądzi, że ma. To oddaje istotę tego, o czym mówi Jezus. Innymi słowy, jeśli nie zrozumiecie właściwie, to stracicie. Jeśli zrozumiecie, to dane wam będzie więcej. I tu nie chodzi o teoretyczne chrześcijaństwo, ale o łączenie prawdy z codziennym życiem. Biblia jest jak znak drogowy, na którym jest napisane 50 kilometrów do miasta. Możesz wiedzieć o znaku, możesz stać obok tego znaku i próbować opisać ten znak. Możesz stać obok znaku i mówić, że znalazłeś miasto, na które ten znak wskazuje. Możesz opisywać sam znak, rozmawiać o literach na znaku, o umiejscowieniu tego znaku, możesz mówić o celu, na jaki wskazuje, jednak to wszystko, cała ta znajomość, twoja wiedza o znaku wcale nie sprawia, że dotarłeś do miasta, na który ten znak wskazuje. Chińczycy mają takie powiedzenie, samo gadanie ryżu nie ugotuje. Afrykańskie przysłowie mówi, aby gdzieś dojść, musisz zacząć iść. Łączenie prawdy z życiem to teoria na usługach praktyki, to wydawanie owocu, trwałego, obfitego. Rolnicy słuchający Jezusa doskonale to wiedzieli. Wiedzieli, że posiane ziarno miało wydać plon. Modlili się do Boga o łaskawą pogodę, o to, żeby Bóg pozwolił temu nasieniu wykiełkować. I mówili wtedy, że jeżeli plon był 7 albo 10-krotny, to mieli powody do wdzięczności, to radowali się. Jeśli ziarno wydało plon 15 do 20-krotnego, to mówili, ale to był dobry rok. 15-20 razy więcej. Tutaj mówimy o 100-krotnych plonach. I cały czas pamiętajmy, że to podobieństwo, to nie chodzi o to, że jeden przełoży się na 100, raczej chodzi o efektywne działanie Boga w życiu tych, którzy stali się dobrą glebą. A cała ta historia zaczyna się od tłumu i kończy na tłumie, który cały czas towarzyszy Jezusowi. W tym tłumie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jest też Maria i są bracia Jezusa. Chcieli się z Nim widzieć, ale nie byli w stanie przedrzeć się do Niego. A Maria miała relację z Jezusem. Ale Maria nie miała relacji z Jezusem, dlatego że nosiła Go w swoim łonie przez 9 miesięcy. Nie miała też relacji z Jezusem, dlatego że karmiła Go i troszczyła się o Niego, kiedy dorastał. Maria miała relację z Jezusem, bo słuchała Jego słowa i wprowadzała teorię w czyn. Praktykowała to, co słyszała. Każdy inny może mieć żywą relację z Jezusem, kiedy słucha Słowa Bożego i wypełnia je. Dla Jezusa najbliższymi są ci, którzy słuchają Słowa i żyją Nim. O, tacy są lampą, która nie jest schowana, nie jest przykryta, ale świeci na widocznym miejscu. A dlatego Jezus powiedział, uważajcie, jak słuchacie. Wielu ludzi zaznacza teksty w swojej Biblii, ale nigdy nie pozwolili na to, by Biblia naznaczyła ich tak, by ich postępowanie uległo zmianie. Dla Ani słuchanie stało się jedyną szansą na inne życie. Była nastolatką, kiedy zaczęła się staczać w dół po równi pochyłej. Poznała najciemniejszą stronę życia. Alkohol, narkotyki, seks, włamania, rozboje, przemyt narkotyków. Nie słuchała nikogo z grona tych, którzy byli jej bliscy i powoli zaczęła tracić wszystko. Najpierw przeszła przez rozwód, później wylądowała w więzieniu. Po wyjściu z więzienia była bezdomną przez wiele lat. Nienawidziłam siebie i innych, mówiła. Nienawidziłam życia, nie miałam żadnego celu w życiu. Nie widziałam sensu, by żyć. W desperacji wołałam do Boga, jeśli tam jesteś, pomóż mi. Szczere wołanie Ani nie trafiło na głuche ucho Boga, bo Bóg słucha. I On odpowiedział na jej wołanie. Trafiła do ośrodka Teen Challenge w Broczynie. Tam zrozumiała, że Jezus jest jej jedynym ratunkiem. On jest tym, który za nią oddał swoje życie po to, by ona mogła mieć inne życie. By mogła obfitować. I tak mówi o sobie. On zabrał mi desperację, a dał mi wiarę. Zabrał pogardę, a dał mi akceptację. Odzyskałam swojego męża, odzyskałam rodzinę. Dzisiaj mam radość, pokój w sercu, mam cierpliwość do ludzi. Kiedy myślę o tym, kochani, jak wygląda dzisiaj życie Ani, to widzę, że przecież to nic innego jak owoc Bożego działania w jej życiu. Wszystko zaczęło się od tego, że kiedyś posłuchała tego, co mówi Bóg. Bo tak to jest, że przemienione serce prowadzi do przemienionego życia, które dzięki Jezusowi wydaje obfity owoc. Miłość.